Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
To jest program Tu Nauka. Dziś zapraszam ja, Kamil Michałowski, a będziemy przyglądać się tematowi, wydawać by się mogło, kontrowersyjnemu, czyli zajmiemy się GMO.
Tu Nauka.
Na dobry początek wybierzemy się na miasto i zapytamy warszawiaków, jakie mają nastawienie do GMO. Pytał Maciek Kopytowski.
Tu Nauka.
Żywność modyfikowana genetycznie, za czy przeciw?
No zasadniczo za. Myślę, że technologia idzie w takim kierunku, że wszelkie wątpliwości dotyczące żywności modyfikowanej genetycznie, na przykład, nie wiem, kwestie dotyczące, nie wiem, jakiegoś później tworzenia sztucznego mięsa czy coś takiego, co przynajmniej pewnie częściowo rozwiąże problem dotyczący jakiejś moralności przy jedzeniu mięsa. No my idziemy w dobrym kierunku, technologia się rozwija, jest fajnie, jest git, więc zasadniczo tak.
Nie wiem, nie mam zdania totalnie.
Definitywnie przeciw, ponieważ jednak GMO to żywność modyfikowana genetycznie, a no przez to po prostu też i nasze organizmy nie czują się najlepiej, no i też no lepiej jest żywność, która jest taka naturalna niż GMO zmodyfikowana.
Żywność modyfikowana genetycznie, za, przeciw czy wszystko jedno?
To znaczy no pewnie wszystko zależy od różnych jakby obostrzeń i tego wszystkiego, jak to by było przestrzegane. Hodowane, regulowane.
Nie zastanawiałem się nad tą kwestią i nie mam wyrobionego zdania, więc dużo tutaj nie powiem w tej kwestii. Tak? Najpierw musiałbym czegoś się dowiedzieć na temat żywności genetycznie modyfikowanej.
Dla mnie wszystko jedno.
Ja chyba jestem za. Pokrótce? Nie mam nic przeciwko.
Raczej jeżeli mam do wyboru dobre, naturalne składniki, które wiem, że są dobrej jakości, no to je będę kupował.
O Jezu, ja jestem po nauce makroekonomii, więc mam tak z ryty beret.
Jakby panie były w takiej sytuacji, mają przed sobą panie dwa pomidory. Jeden panie wiedzą, że jest modyfikowany genetycznie, a drugi jest niemodyfikowany genetycznie. Którego pani wybiera?
No tego lepszego.
Tego niemodyfikowanego.
No pewnie.
A dlaczego akurat tego niemodyfikowanego?
Zdrowszy chyba jest. Zdrowszy, na pewno zdrowszy, tak.
Czyli żywność modyfikowana genetycznie raczej nie?
Raczej nie.
Leży przed tobą pomidor modyfikowany genetycznie i taki, co do którego masz pewność, że nie jest modyfikowany genetycznie, to którego bierzesz?
Mimo wszystko, to znaczy to nie ma różnicy tak naprawdę, bo to, czy on jest zmodyfikowany genetycznie, no to nie wpływa na czynniki jakby takie, wiesz, te wszystkie... jak to się nazywa? O Jezu. W sensie, no bo to jest jak z tą owieczką, nie? Że...
Nie, no myślę, że lepszy byłby ten modyfikowany genetycznie, ponieważ może mieć lepsze składniki odżywcze i generalnie mamy większą pewność, że nie jest zepsuty, a jest to rynek na tyle kontrolowany, że no tak naprawdę ciężko coś tam spaprać.
Czy rzeczywiście ciężko nam to sprawdzić? To się zaraz okaże. Skoro zasięgnęliśmy języka wśród ludu, zaraz przeniesiemy się do eksperta.
Halo, tu Nauka.
Skoro wiemy, co mówi ulica, to warto zasięgnąć też porady specjalistów. Wybrałem się do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, by tam spotkać się z profesorem Stanisławem Karpińskim, by właśnie porozmawiać o faktach i mitach dotyczących GMO.
Tu Nauka.
Panie profesorze, powinniśmy chyba zacząć w ogóle od tego... Skąd ten termin się wywodzi i jak on w ostatnich latach stał się tak bardzo popularny?
Chodzi o termin GMO, tak? Czyli genetycznie modyfikowane organizmy, albo po angielsku genetically modified organism. Ten termin wziął się od generowania transgenicznych organizmów z lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to jeszcze wprowadzano obce geny markerowe, geny odporności na przykład antybiotyków czy na antybiotyki. I termin ukuto właściwie w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, oznaczający wprowadzenie obcego genu lub części DNA, które jest złożone z kilku organizmów, na przykład bakteryjnego, tak, zwierzęcego czy roślinnego. I takie konstrukty wprowadzano do na przykład roślin w celu ulepszenia tych roślin. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku wyprodukowano wiele linii roślin, na przykład odpornych na określone herbicydy, czy linii roślin odpornych na owady, czy żerowanie na nich przez owady, przez szkodniki, konkretne szkodniki, które miały w sobie taką technologię, gdzie reagowały na to, że jeżeli owad się żywił taką zmodyfikowaną rośliną, to po prostu trawiło się jego chitynę i chorował i zdychał.
I to faktycznie działało.
I to działa. To nie tylko, że działało, ale nadal są te rośliny w użyciu w Stanach Zjednoczonych i wielu innych rejonach świata. Konserwatywnym, powiedzmy, rejonem świata jest Europa, są kraje europejskie, ale nie wszystkie, bo na przykład Hiszpania czy Czechy spokojnie dopuszczają GMO, praktycznie rzecz biorąc, bez żadnych ograniczeń. Polska, Niemcy, Francja są krajami konserwatywnymi w tym względzie, tak samo jak i Belgia, czy Dania i Szwecja.
Zanim przejdziemy do tego, jak ta restrykcyjność w naszym kraju wygląda, bo on chyba jest dla nas najbardziej ciekawy, to chciałem zapytać, czy właśnie te początki, czy one były zero-jedynkowe, czyli jakby duża grupa ludzi, która nad tym pracowała i która się tym zajmowała, podchodziła do tego, no dobrze, skoro to działa, skoro jesteśmy w stanie to zrobić, czy pojawiły się jakieś takie głosy już na samym początku, że coś może być nie tak, a jeżeli tak, to co?
Znaczy, ja dość nawet dobrze znam tą historię protestów GMO, dlatego że w połowie lat 90. odbywałem mój staż podoktorski w Norwich, w John Innes Center, pomiędzy 95-97, a w 98 rozpoczęły się bardzo poważne protesty przy testowaniu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810. I te testy były dozwolone, dopuszczone. I praktycznie rzecz biorąc, różne organizacje protestowały, w tym i Zieloni, zniszczyli te testy, uniemożliwiając uzyskanie odpowiedzi, czy rzeczywiście istnieje jakieś zagrożenie od GMO, czy nie istnieje. W skrócie powiem tak, że znakomita większość naukowców, praktycznie rzecz biorąc cały świat, twierdzi, że dotychczas wyprodukowane GMO nie jest szkodliwe. W Stanach GMO się powszechnie używa od 30 lat. Nie ma żadnych stwierdzonych, absolutnie żadnych stwierdzonych, tak? Nie ma żadnych dowodów naukowych na to, żeby GMO było szkodliwe. GMO się rozwinęła jako ideologia i to zwłaszcza w krajach konserwatywnych, w krajach, które chciały blokować, tak, import genetycznie modyfikowanej soi, która była tańsza od soi produkowanej w Europie.
Jeżeli mówimy o społeczeństwie, to czy my mamy jakąś wiedzę na temat tego, jaka część naszego społeczeństwa, no właśnie, tak bardzo zero-jedynkowo, nigdy w życiu nie kupiłaby żywności, która jest genetycznie modyfikowana. Czy jesteśmy to w stanie procentowo jakoś podać?
Znaczy, chyba jesteśmy w stanie procentowo podać, dlatego że wiemy o tym, że gdyby było to mniej więcej pół na pół w społeczeństwie, to politycy by się nie trudzili. A podejrzewam, że większość jest przeciwna GMO społeczeństwa. Czyli 60% plus, bym powiedział, ale to są szacunkowe moja ocena. Nie mam dojścia do danych, jakichkolwiek badań przeciw, za GMO. Ale podam przykład tak, że z drugiej strony jest też część zwolenników, ale ci są w mniejszości, tak? Zwolenników, dlatego że wiedzą racjonalnie, że to nie jest nic innego, tak jak normalna żywność. Każda żywność jest praktycznie rzecz biorąc w tej chwili modyfikowana genetycznie, bo nawet zboże, które mówimy, że nie jest modyfikowane, tak, no musiało być zmodyfikowane w sposób, bo by kukurydza na przykład wyglądała jak krzaczek, tak, jak trawa krzaczasta duża z kolbami 10-centymetrowymi czy 5-centymetrowymi, tak, gdyby nie była zmodyfikowana w trakcie procesów hodowli, tak, i gdzie by nie dała dużych kolb. Tak samo pszenica nie byłaby i nie plonowałaby w taki sposób, jak jeżeli byśmy porównali nawet odmiany pszenicy sprzed 100 lat, tak, czy sprzed 200 lat. tak, obecne odmiany pszenicy. Tego jest wiele, tylko przed czym jest strach? Strach jest przed nowym i nieznanym i przed konkurencją, przed lepszym. Czyli lepsze jest zawsze wrogiem dobrego. I to jest na tej samej zasadzie. Właśnie chciałbym wrócić do tego John Innes. Po tym proteście, kiedy zniszczono te eksperymenty, które legalnie były dopuszczone, odbyła się publiczna debata w całym mieście i uczestniczyli w niej naukowcy, uczestniczyli w niej farmerzy z Norwich, a Norwich to jest wschodnia Anglia. Wschodnia Anglia jest dosyć takim ważnym zagłębiem rolniczym. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy porównali to do Wielkopolski. Były różne wypowiedzi na ten temat. Jeden z rolników, farmerów, stał i powiedział, że jego dziadek, kiedy wprowadził traktor na początku XX wieku, zrezygnował z koni i z orki konnej, to wielu sąsiadów przyszło do niego i powiedziało mu, żeby wycofał tą diabelską maszynę i wprowadził z powrotem konie, bo mu spalą gospodarstwo. Dokładnie tak samo ma się sprawa z GMO. Nie ma żadnego dowodu na to, naukowego, że GMO jest szkodliwe, a wszyscy mówią, że jest szkodliwe. Całe społeczeństwo jest poinformowane, że jest szkodliwe. Pomimo, że nie ma absolutnie. Wszyscy naukowcy stwierdzają, wszyscy, którzy badają GMO, nie może być szkodliwe. Po prostu to nie ma prawa takiego, żeby było szkodliwe.
Powiedzieliśmy na samym początku tej rozmowy, że jest pewna część produktów, w których dozwolona jest ta produkcja żywności genetycznie zmodyfikowanej. Jak ta sprawa wygląda w Polsce?
W Polsce jest bardzo restrykcyjne, że praktycznie rzecz biorąc, Polska musiała zmienić swoje ustawodawstwo, bo to nie jest to, że GMO jest zabronione. Jest dopuszczone, ale pod określonymi warunkami. A daje się takie warunki, że praktycznie rzecz biorąc nie można wprowadzić. Tak? Bo jeżeli sąsiedzi w promieniu 30 kilometrów muszą wyrazić zgodę, tak, na to, żeby któryś z rolników, który się zdecyduje, chciał uprawiać genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę, tak, no to nie dostanie tej zgody w promieniu 30 kilometrów, bo wiadomo, że zawsze się znajdzie jakiś, który powie nie, tak? Czy bo nie. I koniec, nawet nie dlatego, że to jest GMO. Pomijając już fakt, w tej chwili my już jesteśmy w innej epoce. GMO to jest przeszłość, dlatego że wynaleziono technikę CRISPR, zupełnie inną technikę modyfikacji, która nie pozostawia śladu obcego DNA, a działa tak, jak gdyby była naturalną mutacją. Czyli działa tak, jak naturalne mechanizmy. Pomimo tego, tak, Trybunał Europejski zakwalifikował rok temu tą technologię jako GMO. Próbujemy w tej chwili, setki naukowców wystosowało apel, żeby zmienić tą decyzję, nie wiadomo, czy się da. Zajmuje się tym w tej chwili Finlandia, jako że Finlandia przewodniczy w tej chwili Unii Europejskiej, tak? I być może, że coś się da zmienić, no bo odstajemy wyprowadzenie na przykład nowej odmiany zboża odpornego pszenicy, załóżmy, czy żyta, odpornego bardziej na suszę glebową. W normalnych warunkach hodowli to zajmuje od 8 do 10 lat plus 3 lata dopuszczenia do rynku. Czyli około 13 lat, zanim wejdzie nowa odmiana na rynek. Gdybyśmy stosowali technologię CRISPR, to w przeciągu 2 lat taką odmianę możemy uzyskać i 3 lata testowania wprowadzenia na rynek. To jest 5 lat. To jest okres 2,5-krotnie szybszy. Przy obecnych zmianach klimatów to jest dzwonek alarmowy, żeby my sobie sami strzelamy w kolano. My, to znaczy Europa, poprzez tą politykę anty-GMO. Bo będziemy musieli sprowadzać żywność z takich krajów jak Australia, Stany Zjednoczone, Brazylia. Tak? Niewystarczająco wyprodukujemy własnej żywności, albo będziemy zależni, bo mogą przyjść takie kataklizmy i tak gwałtowne zmiany, że nasze odmiany tego nie wytrzymają.
Tu nauka.
I to już wszystko w dzisiejszym programie Tu Nauka. Kamil Michałowski, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.